Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. W dzisiejszym niezwykle kulturalnym programie porozmawiamy przede wszystkim o kulturze i literaturze, w tym także o poezji.
Wielbicieli subtelnej literatury szczególnie gorąco zapraszamy na pierwszą część naszej audycji, czyli Co w mediach piszczy.
W drugiej części Echa Salonów literatura wysokich lotów rywalizowała będzie z politycznymi wizjami, a w nich w roli głównej jeździec na białym koniu.
Program zakończy krótki wywiad z redaktorem portalu nowyład.pl Kacprem Kitą, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych pełna kultura i literatura. Gorące dyskusje o twórczości noblistki Olgi Tokarczuk wzbudził jeden z jej wywiadów. Internauci rozpoczęli akcję Odeślij Oldze książkę. Dlaczego? Wytłumaczył to twitterowicz KNL15. Olga Tokarczuk szkaluje Polskę i pluje w twarz więźniom Łukaszenki, kłamiąc we włoskiej gazecie, że mamy ustrój jak Białoruś. Gdy norweski laureat literackiego Nobla, Knut Hamsun, poparł Hitlera i okupację, czytelnicy odsyłali mu książki. Odeślij Oldze książkę, bo wstyd mieć to w domu.
Co w mediach piszczy?
Jednak już na samym początku akcja Odeślij Oldze książkę natrafiła na poważne trudności. Zosia 16 pytała z niedowierzaniem, a ktoś kupił? Ja nie. Martyna BP informowała, nic jej nie odeślę, bo żadnych dzieł noblistki nie mam. Podobnie Irena Szafrańska. Niestety nie mogę wziąć udziału w akcji Odeślij Oldze książkę, gdyż nie czytałam i nie posiadam żadnej.
Co w mediach piszczy?
Książkę Olgi Tokarczuk odnalazł za to twitterowicz Nowochucki, ale i on tłumaczył, że nie przyłączy się do akcji. Przepraszam, ale w tej akcji nie wezmę udziału. Mój chwiejący się stolik został przez taką książkę uratowany. Nie ma co psuć.
Co w mediach piszczy?
Rafała Dudkiewicza akcja sprowokowała do rzewnych wspomnień. Kupiłem kiedyś na wyprzedaży w Dedalusie, jeszcze przed Noblem dla autorki, księgi jakubowe. Ale w trakcie lektury, po 6 stronach, zasnąłem snem sprawiedliwego. Egzemplarz przekazałem koledze. Też zasnął.
Co w mediach piszczy?
Marzena Paczuska pytała. Zwalniając z podatku, polski rząd zapłacił Oldze Tokarczuk 1 000 000 zł. Za szkalowanie Polski? Debata rozhulała się na całego. Józef Nowacki przypomniał, że twórczość noblistki wzbudza kontrowersje już od wielu lat i zacytował innego znakomitego literata, Stanisława Lema. Tokarczuk do tego stopnia obraziła mój rozum, że chciałem napisać polemikę, ale uznałem, że gra jest niewarta świeczki, bo musiałbym jej książkę doczytać do końca.
Co w mediach piszczy?
Dzięki literackiej tematyce ożywili się twitterowi poeci. Lepiej zostawić w księgarni pokotem, niż kupić i odsyłać potem, stwierdziła Wanda Kapica. Lepiej mieszkać w wozie drzymały, niż li Tokarczuk czytać dyrdymały, dodała Aleksandra Bo Albo. Lepiej siedzieć przy rurze ściekowej, niż czytać książki Tokarczukowej, podsumował Obój Niebój.
Co w mediach piszczy?
Jednak nie samą literaturą żyje człowiek, a przypomniał o tym twitterowicz Sławek Jastrzębowski. W loży prasowej w TVN24 dziennikarze zastanawiają się nad powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. Poważnie, mówię. Informacja ta rozrzewniła konsula Jeffreya. Tusk wraca? Nigdy nie wyjechał. Był w powietrzu, którym oddychaliśmy w sobotnie poranki na ekotargu. Był w melodii męskiego grania. Był w letnim deszczu, który orzeźwiał nas na Ranmagedonie. Był refleksem światła w kieliszku z winem z lokalnej winnicy. Tusk wraca? Nigdy nie wyjechał.
Co w mediach piszczy?
Dyskusję dziennikarzy skomentowała kolejna poetka, poznańska twitterowiczka Scarlett AZM. Dziennikarka się weseli. Zbudził niedźwiedź się z Brukseli. Na początek zje Borysa. To na sławie żadna rysa. Potem większa przyjdzie chwała. Żywcem pożre nam Rafała. Dajcie konia, a przybędę. Alarm. Media walą w bęben. Pozagryzasz? Nie do wiary, zakpił stomatolog stary. Nie pomogą konie białe, kiedy zęby już spróchniałe.
Stary niedźwiedź mocno.
Mimo siły zębów niedźwiedzia z Brukseli Maciej Gdula ironizował. dobrze, że Donald Tusk chce wrócić, odsunie Kaczora od władzy i przywróci wszystko, co on nam zabrał. Równość małżeńską dla LGBT, prawa kobiet, odejście od węgla, szkołę bez lekcji religii, pamięć bez IPN, społeczne budownictwo na wynajem, państwo bez CBA. Fajnie będzie.
Stary niedźwiedź mocno śpi.
Kpiny lewicowego polityka wywołały satysfakcję u Bartłomieja Sienkiewicza. Lubię czytać taki rodzaj sarkazmu. Zawsze jest dowodem strachu albo bezradności. W tym przypadku jednego i drugiego.
Jak się zbudzi, to nas je.
Temat strachu w polskiej polityce ciągle powraca. Kto powinien bać się brukselskiego niedźwiedzia? Na razie odpowiedzi możemy szukać jedynie w literaturze i piosence.
Stary niedźwiedź już nie.
Co w mediach piszczy?
Niegdyś przyjaciel dobry mój, dziś długów nie oddaję, nic złego nie zrobiłem mu, a on mnie nie poznaje. Innego znów za uszy ciągnąłem do matury. On w dyrektory ruszył i patrzy na mnie z góry. Kardynała Richelieu, sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z rogami sobie poradzę, kardynała Richelieu. Sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z rogami sobie poradzę. Raz kumpel brał na raty adapter radiodacze, a ja, będąc szrantem, do dziś te raty płacę. Przyjaciel miał trudności, postawiłem go na nogi. On teraz mi z wdzięczności przyprawić pragnie rogi.
Kardynała Richelieu, sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z wrogami sobie poradzę, kardynała Richelieu. Sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z wrogami sobie poradzę.
Bo z przyjaciółmi często podobne są układy. Przyjaciel cię roluje, nic na to nie poradzisz. Zjawisko dziś powszechne, nie warto się tym smucić. Najlepiej się uśmiechnąć i tak sobie zanucić.
Kardynała Richelieu, sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z wrogami sobie poradzę, kardynała Richelieu. Sekret wam dziś zdradzę, od przyjaciół Boże strzeż. Z wrogami sobie poradzę.
Echo salonów.
Na europejskie salony z przytupem powróciła nasza noblistka literatka Olga Tokarczuk. W wywiadzie dla włoskiej gazety Corriere della Sera stwierdziła, że Polska jest jak Białoruś. Słowa te w rozmowie w Radio Z życzliwie komentowała lewicowa posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
Artyści mają tę możliwość wypowiadania się o rzeczach, których my, politycy, bardzo często, ale ludzie z opinii publicznej nie widzimy. Artyści mają taki trzeci zmysł i wcześniej pokazują coś, co może się wydarzyć. Pokazują to w swojej twórczości. Ja akurat wsłuchuję się w to, co mówią artyści i zaciekawieniem też przeczytałam to, co mówiła Olga Tokarczuk. Ona generalnie mówi o pewnej sytuacji, która u nas w Polsce jest od kilku lat, która jest niebezpieczna dla niektórych mniejszości, chociażby dla społeczności LGBT albo na przykład kobiet.
Zgodnie z logiką przyjętą na lewicy, pani poseł uparcie nazywa polskie kobiety mniejszością, choć jak powszechnie wiadomo, stanowią one w naszym kraju większość. Pani poseł nie wierzy w matematykę, ale demonstruje, że nawet jeśli wierzy, to ta wiara jest jej całkowicie prywatną sprawą.
Porównując nieporównywalne, czyli sytuacje bitych i torturowanych opozycjonistów białoruskich z wspieranymi i finansowanymi przez niemal cały świat zadymiarzami znanymi z polskich ulic, politycy lewicy sygnalizują też swoją niewiarę w patriotyzm, a nawet w logikę.
Może dlatego liberalne elity sięgają do historii i z sentymentem wspominają, jak to Polakom było dobrze pod pruskim zaborem. Do tamtych czasów westchnął także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Generalnie ja muszę powiedzieć tutaj, że u nas jednak ten pruski element, te 123 lata tej obecności w Prusach, tak, i to wszystko, co się z tym wiązało, no jednak prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, jeśli chodzi o Wrocław, i uważamy po prostu, że z wiedzy, z nauki warto czerpać, należy czerpać.
Żeby było tak, jak było w dawnych, dobrych czasach, opozycja musiałaby odbić część wyborców prawicy. Postępowi myśliciele rozpaczliwie szukają nowych pomysłów na zrealizowanie tego celu.
Lewicowa vlogerka Malina Błańska wpadła na genialny pomysł, jak przekonać do postępu, feminizmu i demokracji młodych mężczyzn, którzy głosują na Konfederację.
Jakimś rozwiązaniem doraźnym jest, wiesz, dawanie tyłka każdemu napotkanemu chłopcu z takiej grupy. I to moim zdaniem jest jedyna możliwa pomoc, jaką współczesna kobieta może zaoferować tym mężczyznom i uratować ich.
Czy młodzi konfederaci mają powody, aby obawiać się molestowania ze strony pani Maliny i jej zdesperowanych koleżanek?
Sprawa nie jest taka jednoznaczna. Podczas prezentacji planu wyświetlił się wielki napis „Żart”. Jednak takie nawoływania mogą pobudzić do działania przynajmniej część najbardziej radykalnych feministek.
A co z bardziej tradycyjnymi wizjami odbicia Polski z łap prawicowych ekstremistów?
Tu symbolem recept znanych od lat jest jeździec na białym koniu, czyli Donald Tusk. Medialny świat zastanawia się, czy były prezydent Europy opuści europejskie salony, aby wrócić do polskiego przedsionka i zrobić tu porządek. Jeszcze na początku ubiegłego roku nie chciał kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
Uważam, że możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji. A ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem. Tym bardziej, że nie zamierzam się tych trudnych decyzji wypierać.
Bagażu decyzji Donalda Tuska z czasów jego rządów w Polsce opozycja nie może udźwignąć do dziś.
Skoro jednak król Europy, słońce Peru, zamierza wrócić do polskiej polityki, sytuacja musi być bardzo poważna.
Echo salonów.
Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę. Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą. Są i tacy, którym płacą nie wiem za co, ale cieszą się szacunkiem i urzędem, bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał. Mogę włóczyć się i żyć czego popadnie, mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę, żyć z nierządu albo doić chętną wtówkę, paradować syty i ubrany ładnie. A chyłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Mogłem uczyć się na księdza lub piekarza, duch i ciało zawsze potrzebują strawy,
Na wojaka mogłem iść i zażyć sławy, co wynosi i przyciąga, bo przeraża. A młodość to ponoć przygoda, wojsko to szkoła. Mogłem włączyć się do bandy rzeźbieszków, niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem, zostać mnichem i dalekie zwiedzać kraje, rozgrzeszając niespokojne dusze z grzeszków.
A chyłkiem przez życie przemykam i drżę, gdy ktoś woła. Jestem młody, jestem nikim, będę nikim. Na gościńcach zdarłem buty i kapoty. Nie obchodzi mnie, co ze mną będzie potem. Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki.
Co goni mnie z miejsca na miejsce, o głodzie i chłodzie. Ludzie, których widzę, stoją do mnie tyłem. Ten pod bramą leje łów, na pannę czeka. Nawet pies znajomy na mój widok szczeka. Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem.
Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku jak złodziej. Jakaś ciepła mnie otacza, cisza wokół. Padam z nóg i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyjś schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Lecz panika, nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona. Lecz panika, nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona.
Rozmowa w trzy słowa.
Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki jest już chyba przesądzony. Szef Europejskiej Partii Ludowej powiedział w wywiadzie dla TVN24, że ma taką pozycję i siłę w polskiej polityce, że jest w stanie zintegrować opozycję. Choć jeszcze rok temu nie chciał kandydować na prezydenta, bo jak mówił, ma za sobą bagaż niepopularnych decyzji, których nie zamierza się wypierać. Co się zmieniło, że Tusk postanowił jednak spróbować ten bagaż unieść? Oto zapytam redaktora portalu Nowy Ład nlat.pl Kacpra Kite. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu, dziękuję za zaproszenie.
Czy Donald Tusk jest w stanie odwrócić bieg politycznej rzeki w Polsce i strącić Prawo i Sprawiedliwość z tronu?
Myślę, że nie jest w stanie samodzielnie dokonać aż tak wielkich zmian, ale na pewno byłby znaczącym wzmocnieniem dla Platformy. Z tym, że ja jestem sceptyczny wobec tych jego zapowiedzi, bo on regularnie o sobie przypomina od 2015 roku, zawsze wysyła taki sygnał, którzy jego gorący zwolennicy odbierają jako sygnał, że ich ukochany były premier już zaraz wraca, po czym on się zawsze z tego wycofuje. Wydaje mi się, że Tusk nie zdecyduje się wrócić, jeżeli nie będzie miał naprawdę dużych szans na powodzenie, jeżeli na przykład nie dojdzie do rozpadu rządu czy nowych wyborów. Natomiast w jego interesie jest to, żeby stale o sobie przypominać, żeby cały czas czekano na niego i żeby w momencie, w którym jednak zdecydowałby się na taki powrót, nie musiał nic robić, żeby otrzymać tron przynajmniej w samej Platformie.
Na politycznych salonach mówi się o tym, że miałby zastąpić jedną z warszawskich pań senator. Ona miałaby zrezygnować, a on miałby wygrać te uzupełniające wybory do Senatu.
No to jest scenariusz, w którym rzeczywiście Tusk miałby wygodną pozycję, żeby atakować PiS jednocześnie nie biorąc odpowiedzialności za władzę, tak jak robi to chociażby w tej chwili marszałek Senatu obecny, czyli profesor Grodzki. Rzeczywiście Tusk miałby wtedy na przykład prawo do orędzi w telewizji publicznej, ale wydaje mi się, że Tusk też będzie odczuwał presję ze strony europejskich salonów, żeby nie porzucać tak w środku drogi stanowiska szefa Europejskiej Partii Ludowej, ponieważ po prostu byłoby to odebrane jako niepoważne, jeżeli nie będzie w Polsce rzeczywiście nowych wyborów. Jeżeli będą, to wtedy myślę, że powrót Tuska jest całkiem możliwy.
Dziwi pana taki zachwyt zapowiedzią tego powrotu ze strony czy to Borysa Budki, czy innych wysokich polityków w Platformie Obywatelskiej? Przecież Tusk ich prawdopodobnie strąci z tych stanowisk.
myślę, że muszą to mówić, ponieważ są niewolnikami, zakładnikami swojego elektoratu, który Tuska pamięta, ponieważ Tusk kojarzy im się z 8 latami rządów z Polską jako Zieloną Wyspą, z tym czasem, który oczywiście teraz idealizują, mając bardzo negatywny obraz PiSu. I oczywiście oni po prostu muszą tak mówić. Rzeczywistość jest taka, że oczywiście nie chcieliby, żeby, na pewno Budka nie chciałby, żeby Tusk wrócił. Możliwe, że Trzaskowski by chciał, ponieważ wtedy Budka z kolei zostałby odsunięty. Ale myślę, że oni wszyscy mają świadomość, że Tusk nigdy nie przywiązywał się do żadnych swoich współpracowników, którzy mieli swoje własne ambicje. I wiedzą, że jego powrót oznaczałby to, że musieliby się go słuchać, o czym chociażby się przekonał Grzegorz Schetyna, który przecież wiele lat był jego najbliższym współpracownikiem, a potem został bezlitośnie strącony ze stanowiska wicepremiera, później bezlitośnie strącony ze stanowiska marszałka Sejmu, który sobie za plecami Tuska wywalczył. Myślę, że oni mają świadomość, że tak samo byłoby z nimi, ale po prostu są zakładnikami swojego elektoratu, który Tuska idealizuje, za Tuskiem tęskni.
Zdaje się, że pozycja Rafała Trzaskowskiego w samej Platformie mocno wzrasta, chyba głównie za sprawą jego Kampus Polska Przyszłości, tego projektu, też na który zaprosił Swietlanę Cichanowską. W reakcji na to wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki napisał w mediach społecznościowych, tutaj cytat: jeśli Cichanowska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Jak pan widzi taką wypowiedź w kontekście tego, co dzieje się teraz w relacjach polsko-białorusko-rosyjskich?
Myślę, że Ryszard Terlecki od dawna służy jako swego rodzaju whip, czyli tak nazywamy w systemach anglosaskich dosłownie bicza na niesfornych posłów PiSu. Często jego wypowiedzi mają za zadanie dyscyplinować czy posłów PiSu, czy posłów koalicjantów PiSu, Ziobry, Gowina. I w tej chwili Ryszard Terlecki występuje w podobnej roli, jeśli chodzi o dyscyplinowanie Cichanowskiej jako potencjalnej sojuszniczki. Myślę, że jest to zrozumiałe, ponieważ PiS chciałby mieć na Białorusi partnera, a nie wybór między postsowieckim i prześladującym Polaków Łukaszenką z jednej strony, a z drugiej strony opcją bliską Trzaskowskiemu, opcją w cudzysłowie proeuropejską, liberalną, proagenda LGBT i tak dalej, która byłaby ideowo obca rządowi w Warszawie i wyczekiwałaby tylko zmiany PiSu chociażby właśnie na Platformę. A takie wystąpienie Cichanowskiej na mitingu Trzaskowskiego jednoznacznie byłoby jednoznacznym sygnałem, że jej jest bliżej do Platformy i z PiS-em zadaje się jakkolwiek skutku tego, że PiS akurat jest u władzy. I ze strony PiSu jest to po prostu zrozumiałe, ponieważ wybór między Łukaszenką a Cichanowską jest tutaj dla PiSu wyborem między dżumą a cholerą. Jeżeli Cichanowska chce być widziana jako partnerka sił takich jak Platforma i podobnych sił w Europie Zachodniej.
W reakcji na tę wypowiedź, czy na ten wpis marszałka Terleckiego, opozycja złożyła wniosek o jego odwołanie z tej funkcji. Dzisiaj Jarosław Gowin powiedział, że nie poprze takiego wniosku i oznajmił, że jedno personalne głosowanie nie rozbije koalicji rządzącej. Mimo to wielu komentatorów mówi, że sojusz Gowina z Kaczyńskim wisi na włosku, a ten drugi realnie rozważa przedterminowe wybory w październiku. To by prawdopodobnie według dzisiejszych sondaży oznaczało, że PiS straci samodzielną większość. Czy Kaczyński zaryzykuje taki ruch?
Myślę, że Kaczyński chce być gotowy na taki scenariusz i w ten sposób wywiera presję na Gowina, który w takiej sytuacji, co zresztą Kaczyński wyraźnie zaznaczył w tej serii wywiadów, Gowin w takiej sytuacji, nawet jeżeli zostałby wzięty na listy przez PSL, pewnie by został, ewentualnie przez Hołownię, ale pewnie raczej PSL, po prostu nawet jeżeli dostałby dobry dla siebie wynik, nawet jeżeli przyniósłby te 3-4%, to przy systemie, przy ordynacji wyborczej Donta, która obowiązuje w wyborach do Sejmu, Gowin po prostu miałby dużo mniej posłów niż ma z listy PiSu. Kaczyński o tym przypomniał. Myślę, że Kaczyński przede wszystkim również tutaj stara się zdyscyplinować Gowina, żeby przynajmniej do końca tej kadencji był sojusznikiem PiSu, później pewnie chętnie by się go pozbył jako takiego kukułczego jaja. Myślę, że Kaczyński chce być gotowy na wybory, stąd najpierw prezentacja programu Polski Ład, a teraz ta seria wywiadów, których udzielił, w których przedstawiał się znów jako taki rozsądny centrysta, który jest przygotowany na każdy scenariusz, przede wszystkim jako taki odpowiedzialny mąż stanu i człowiek osobiście sympatyczny, ale wątpię, żeby chciał ryzykować. W historii III RP dwukrotnie rozwiązywano przedterminowo Sejm i dwa razy kończyło się to utratą władzy opcji rządzącej. W tym raz było to właśnie wtedy, kiedy Kaczyński zdecydował się na taki ruch. Myślę, że jest to ostateczność, ale jest to scenariusz, który cały czas jest podtrzymywany w obiegu po to, żeby z jednej strony dyscyplinować koalicjantów Ziobry i Gowina, a z drugiej strony, żeby też wywierać presję na Platformę, żeby w Platformie panowała panika. Wiemy, o czym już mówiliśmy przed chwilą przy okazji rozmowy o możliwym powrocie Donalda Tuska, że Platforma jest w tej chwili w bardzo złej sytuacji, ma bardzo niskie wyniki sondażowe, jest wewnętrznie podzielona. Kolejni działacze Platformy są wyrzucani, są bardzo wysokie napięcia i po prostu Kaczyński w ten sposób z jednej strony stara się własny obóz skonsolidować, a z drugiej strony wywoływać i podtrzymywać tę zawieruchę na opozycji, która nie jest w stanie się zjednoczyć, która cały czas do końca nie wie co robić, i te plotki o powrocie Tuska też są tego świadectwem. Cały czas nie mają nowego pomysłu, tylko wyczekują, że może Tusk wróci i zjednoczy całą opozycję za nich, co niekoniecznie by się wydarzyło, nawet gdyby takie wybory nastąpiły.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był redaktor portalu Nowy Ład, nlad.pl, Kacper Kita. Kłaniam się, życzę dobrej nocy.
Dziękuję, życzę również dobrej nocy panu, wszystkim naszym słuchaczom. Do usłyszenia.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Na kolejny kalejdoskop medialny zapraszamy państwa już za tydzień o tej samej porze.
Kalejdoskop medialny.